kabaret zazwyczaj bawi się, śmieje się z władzy. Ja miałem cykl posiedzenia rządu, w którym się nabijałem z Tuska, więc teraz czas na prezesa, a potem, jeśli pan zagłosuje na Tuska i on wygra, chętnie z niego będę żartował.
Nikt nie pójdzie za Szymonem, bo ponieważ mam nieodparte wrażenie, że wszyscy poza Szymonem Hołownią rozumieją, że jego kariera polityczna się skończyła.
Ojoj. Już dwa razy kupiłem coś, co wydawało mi się, że jest potrawą mięsną, a tymczasem dopiero po podgrzeniu okazało się, że jest to chili nie con carne, tylko sin carne. Nie było tam ani grama mięsa, więc
udało się zjeść?
Musiałem dokroić kiełbasy po prostu, takich zwykłych chłopców.
Dobrze, że miałeś.
No dobrze, że miałem. Lubaszenko, stary.
A stary Lubaszenko. Witam ponownie. Właśnie stwierdziliśmy, że troszkę nowy minister rolnictwa przypomina pana Lubaszenkę seniora. Dzień dobry, Robert Górski.
Dzień dobry.
I Mariusz Cieślik, od ucha do ucha.
RPPL.
RPPL i podcast od ucha do ucha, tak jest. Panowie, no, jesteśmy w czasach, kiedy okazuje się, że jednak najważniejszym produktem w kraju nie jest sztuczna inteligencja i inne rzeczy, tylko chleb. No to... W ogóle ludzie w Warszawie wiedzą, czym jest chleb?
No, ja mam takie poczucie, że jednak sztuczna inteligencja jest też ważnym towarem, bo dzisiaj się dowiedziałem, że minister Ziobro zamierza powołać sztuczną inteligencję do sądu, może najwyższego, bo on tam słabo działa, a już do Trybunału Konstytucyjnego to na pewno by się przydała, bo on w ogóle nie działa. Natomiast ja natomiast postanowiłem...
Nie wiem, czy wiesz, że w Australii wytoczono proces sztucznej inteligencji, która oskarżyła jakiegoś nieszczęsnego mera jakiegoś miasteczka, który był whistleblowerem i wskazał jakichś ludzi oskarżonych o korupcję, wskazywała go jako odpowiedzialnego za korupcję, więc facet ją po prostu zaskarżył do sądu.
Zauważyliście, że nie ma takiego pojęcia jak sztuczna głupota? Nikt tego nie produkuje.
Chyba naturalne
złoża są tak duże, obfite, że to pojęcie nie zaistniało.
Ponieważ głupota jest tworem naturalnym.
Mhm. I kopalnym. To ja chciałem się pochwalić.
Inteligencja jest tworem technicznym, jak zboże, jak się okazuje.
Właśnie, to teraz ja chciałem się pochwalić, że w związku z tym, że jest temat zboża technicznego, postanowiłem zgłębić, co to jest. No. Otóż chcę państwu powiedzieć, nie ma zboża technicznego. Nie istnieje coś takiego. Znaczy, są dwa rodzaje zboża. Mhm. Jedno to jest
cztery co najmniej, a nawet sześć. Takie... W większości nie mogę jeść, mam celiakię, więc wiem. Jest pszenica, jęczmień, żyto, owiec, gryka.
Ale jest zboże albo paszowe, w sensie ten, albo konsumpcyjne. Nie ma czegoś takiego jak zboże techniczne. To zostało wymyślone przez cwaniaków, którzy robią teraz ten import, tak żeby omijać jakieś formalności na granicy. Wydaje mi się, że nie słuchałem uważnie pana wiceministra rolnictwa, ale on na pewno zna szczegóły.
Ktoś dokładnie wytłumaczył, czym jest zboże techniczne. No dobra, ale nie macie takiego wrażenia, że w ogóle ostatnio ludność miast, szczególnie naszego szacownego miasta, przechodzi w przyspieszoną edukację rolniczą?
To bardzo dobrze, że temat chleba powrócił też, bo to taki temat trochę zapomniany. Pamiętam, mój dziadek podnosił chleb z ziemi, jak tam spadł mu przez przypadek i go najpierw musiał pocałować, żeby zjeść albo odłożyć.
Do kraju tego, gdzie kruszynę z chleba, to uszanowanie dla darów nieba.
Tęskno. Mhm. Tęskno mi pani. Więc ja się z kolei pochwalę, że wiem, jak powstaje chleb, a nawet jaki jest, co jest przed chlebem, bo potrafię do tej pory, mam taką umiejętność wiązania snopka. Przyciskając kolanem i tak dalej, wiążąc to, a nawet potrafię ustawić dziesiątkę. Nie wiem, czy wiecie, co to jest.
Co to jest dziesiątka?
No to są snopki ustawione, 10 snopków albo 12 w taki stożek, żeby deszcz tego nie zniszczył. I taka dziesiątka schnie i czeka, aż chłop przyjedzie wozem razem z koniem. Najczęściej załadują to wspólnie i zawiozą do stodoły, żeby tam wymucić.
To chyba na planie nowego filmu o Kargulach i Pawlakach, bo teraz nie wiem, czy panowie wiecie, czy państwo wiedzą, powstaje nowy film o Kargulach i Pawlakach, który jest prequelem, czyli mówi o tym, co się działo przed akcją przedstawioną w samych swoich.
Widziałem Zamachowski i Baka.
Tak, ale... No,
czyli model z Gwiezdnych Wojen, jednym słowem.
Tak, franczyza, ale też chcę powiedzieć,
że... I wracamy do tego, co było, więc być może moja umiejętność wiązania snopków jednak się przyda.
No, tylko, ale tylko w tym filmie, bo naprawdę nikt już tak nie robi. To już, ja zresztą chcę się pochwalić, że ja też to kiedyś robiłem, ale jestem przekonany, że już bym nie umiał, bo miałem dziadków na wsi. Ale rozumiem...
Ja powiem wam szczerze, że ja mam z tym pewien problem, ponieważ ja już zapomniałem, jak chleb smakuje, bo od kilkunastu lat nie mogę jeść normalnego...
W ogóle nie jesz chleba?
Normalnego pieczywa. Nie, no jem takie pieczywa bezglutenowe, które nie są pieczywami.
A masło?
Jak, masło jem. Ale jak obserwujecie, jak się zmienia ten chleb, to jesteśmy już na etapie pieczywa technicznego, czy może właśnie eksplodowaliśmy w jakości?
Ja na razie zauważyłem, że nie ma piekarni, są tylko galerie wypieków. Już nie ma czegoś takiego, po prostu piekarz, tylko galernik wypiekowy prawdopodobnie.
Ale zapach chleba specjalnie i pieczywa specjalnie wrzuca się w galeriach w ten...
Tak, poważnie?
Tak, po prostu żebyś czuł pieczywo. Robi się zapach, bo wtedy je bardziej kupujesz.
Kiedyś po prostu kupowało się chleb, a teraz tych chlebów jest taki wybór, że wchodzisz tam i się...
No ale przepraszam, ale ja chciałem...
Na szczęście są kolejki, od czasu do czasu masz kiedyś się zastanowić.
Redaktor Świetlik pyta, czy jest chleb techniczny. Ja uważam, że jest chleb techniczny, to znaczy, czy też pieczywo techniczne. Jak wejdziesz do dyskontu, nie będę podawał nazw, ale wszyscy wiedzą, z takim owadem, z takim płazem, gdziekolwiek, to jest chleb techniczny. To znaczy, to w niczym nie przypomina tego chleba, który się z tych dwunastek robi.
Stołeczna burżuazja.
Nie. Ja wiem, jak to powstaje.
W sklepie dla biedoty, żeby zacytować klasyka, nie będzie jadła.
Nie. Ja wiem, jak to powstaje, ponieważ mam w moim rodzinnym mieście, które leży bardzo daleko od Warszawy, moja taka bliska znajoma prowadzi sklep. Taki duży sklep w samym centrum i w tym sklepie ona wypieka te bułki. I te bułki po prostu są z takiego robione, z takiego, no ja wiem, takie coś zamrożone, wrzucają to rachu ciachu i są bułki. No co to ma wspólnego z prawdziwym chlebem, który jest jednak jakoś tam mieszony?
Myślę sobie, że każda rzecz ma swoją odmianę techniczną, prawda? Na przykład seks też bywa tylko techniczny, właściwie pozbawiony smaku, zapachu.
Ale, no to w ogóle ale czy przynosi przyjemność? To jest ciekawe.
To właśnie techniczny.
Chyba właśnie nie. Cywilizacja do tego zmierza wraz z rozwojem wirtualnej rzeczywistości, ale nie jestem przekonany, czy za pomocą VR, za pomocą wirtualnej rzeczywistości, za pomocą wszystkich metasfer i innych obszarów można zaspokoić rozmaite potrzeby intelektualne, można nawet seksualne, ale mam wrażenie, że z dwoma rzeczami jest poważny problem. Pierwsza to jest prokreacja, a druga najważniejsza, bo nawet prokreacja wtedy nie ma sensu, to jest jedzenie. Jedzenie jest na samym dole wszelkich możliwych piramid.
To prawda i też okazało się, że w związku z tym, że mamy po sąsiedzku największe pola uprawne na świecie, na tych polach coś się jednak uprawia. Ja powiem szczerze, i tu mówię to bez żadnej ironii, ogólnie to się zdziwiłem. Naprawdę, jako człowiek, który jest... Wydaje mi się, że ci, co się teraz o tym zbożu technicznym opowiadają, mają dokładnie takie same pojęcie jak ja. Ci wszyscy fachowcy, nasi koledzy publicyści czy politycy.
No właśnie.
Oni mają dokładnie takie same pojęcie jak ja. Się naprawdę zdziwiłem, że tego zboża na tej Ukrainie się tyle hoduje. Mówię, o Boże, to może być z powodu tego, że Ruscy zaatakowali Ukrainę i że jest zahamowany import, może być jakiś kryzys żywnościowy, byłem w autentycznym szoku.
No ja też byłem zdziwiony, myślałem, że to wszystko umarło, że tam się niczego nie uprawia w związku z tym, co się dzieje, a tymczasem przeciwnie.
A tymczasem
miało nie być węgla, a jest węgiel. Miało nie być zboża, jest zboże.
No właśnie.
Lepiej miało być źle, a jest nie.
No właśnie, miało PiS wykończyć brak węgla. Węgla się okazało, że było dosyć, a nawet trochę więcej.
Z Kolumbii.
Natomiast jak się okazuje, polskiego węgla była też kupa, natomiast jak się okazuje, za to wykańcza go nie brak węgla, tylko nadmiar
zboża.
Klęska
urodzaju.
Klęska urodzaju. A czy widzicie też inną odsłonę tego konfliktu? Bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie żywnościowe, to też teraz jest jest taki element agromanii, chłopomanii, chociaż ona oczywiście też nie jest taka prosta, bo wiadomo, na kogo głosuje wieś, wiadomo, na kogo głosuje miasteczko Wilanów, więc też nie jest tak łatwo. Natomiast widzicie w tym takie też zarzewie konfliktu miasto-wieś?
Na pewno jest konflikt polityczny miasto-wieś i ja to mówię zupełnie serio, bo mam rodzinę na wsi pod Końskimi, więc znaczy, wybory wygrywa się w Końskich, a w Końskich wygrywa PiS i w powiecie koneckim. No i w mojej rodzinie jest jeden członek rodziny, który nie głosuje na PiS, ale się nie chce głośno przyznać. Ale
trzymacie go w piwnicy przykutego do kaloryfera.
Nie, bo to mówię o takiej mojej dalszej rodzinie, kuzyni mojej.
Rozumiem.
Kuzyni
mojej. Moja rodzina działała, członkowie mojej rodziny działali w PSL-u. Co z tym PSL-em się stało?
Moi również działali w PSL-u, a to był inny PSL.
Nie z żalu pytam, ale z...
Z troską.
Chciałem zacytować Miłosza, ale zapomniałem. Z zamyślenia, o. Nie z żalu, ale z zamyślenia.
Mój dziadek był dość istotnym działaczem PSL-u i spora część jego rodziny. No ale ten PSL jest chyba...
No i do czego twój dziadek doprowadził?
Jest już troszeczkę inny. No nie wiem, wsadzili go do więzienia, no więc potem już trudno mówić, żeby ponosił jakąś szczególną odpowiedzialność. No dobra, ale wracając do tego. Czy w ogóle ci ludzie... wspomniałeś o tych wszystkich publicystach. Przecież na Boga, szczerze mówiąc, siedział tu przed chwilą wiceminister rolnictwa. No, starałem się mu zadać względnie trudne pytania o to wszystko, ale przecież ja się na tym zbożu do cholery jasnej nie znam. Bo prawie całe, on się znał, on jest ze wsi. Bo ja całe życie siedzę w mieście przecież. No.
Ja pamiętam, że poprzedni,
wiceminister
dostał taki duży traktor na wesele i to się dla niego dobrze nie skończyło, bo dostał od brata i teraz jest nowy wiceminister, więc no wiceminister to się musi znać, wydaje mi się.
Jest jeden, co się nie zna.
Który? No. Wiem.
No ten, co nie
Kowalski nie i Janusz w jednym.
Co nie odróżnia zbóż, tak?
A śledziliście, czy wasz podcast jest śledzony bardziej na wsi, czy w mieście?
Nie, tego chyba nie ma.
Macie jakieś zwroty komunikacje?
Nie, tego nie ma w tych statystykach. To jest tylko, gdzie kto słucha, bo to jest gdzieś na jakimś Spotify'u, Apple'u i tak dalej, albo na tej stronie rp.pl, więc no, trudno powiedzieć geograficznie.
A ucho prezesa było jak gdzie odbierane?
Wiesz co, nie mam specjalnego kontaktu ze wsią tak naprawdę, więc...
No właśnie.
Więc nie wiem, moi rodzice nie oglądali Ucha Prezesa, mimo że mieszkają w Warszawie, po prostu nie mieli internetu.
A rodzina tam, bo ty masz rodzinę gdzieś pod Wołominem, tak? Nie Wołominem.
Nie, koło Węgrowa.
Węgrowem, o. Oglądali?
Nie dotarło to do mnie.
Wołominie to ojca chrzestnego raczej.
No to nie ta wieś, co kiedyś, teraz to co to za wieś?
Internet mają.
Stodoły stoją puste, hula wiatr po nich, prawda?
Czyli Mercedesami jeżdżą.
Czyli jeszcze gorzej, bo jak...
Moja rodzina ze wsi BMW i Mercedesy wszyscy mają.
No więc... Stodoła służy jako garaż.
No więc docieramy do jeszcze poważniejszego problemu, bo jak się okazuje, to miasto zaczyna się intensywnie edukować w sprawach wiejskich. Powróciła jakiś czas temu moda na ogródki działkowe. Ludzie, lemingi miejskie zaczęły masowo kupować ogródki działkowe. I tam różne rzeczy sadzić. Natomiast wieś zamieniła się w przedsiębiorców, pokupowała te Mercedesy, podłączyła się do internetu i zapomina tego, co na wsi.
Ja się z tym zgadzam, dlatego że właśnie w tej rodzinnej wsi moich dziadków, bo jedni i drudzy mieszkali od siebie 2 kilometry, w dwóch wsiach powiedzmy, tak? Ja tam w ogóle nie za bardzo widzę, żeby ktoś ziemię uprawiał. Tam ludzie mają bardzo ładne domy, mają spore firmy różne. Moja rodzina ma akurat firmę transportową. Dużo mają tirów i wożą różne kruszywa, nie kruszywa. I tam rzeczywiście tak wygląda, jakby nikt tej ziemi nie uprawiał. Ale jednak ktoś ją musi uprawiać, bo coś tam na tych polach rośnie. Więc wydaje mi się, że ja mam takie wrażenie, to mówię zupełnie teraz serio, bez żadnych żartów, że to rolnictwo w Polsce jest w tej chwili, to jest bardzo dochodowa gałąź gospodarki i ci ludzie dobrze z tego żyją, patrząc na to, jakie mają domy na tych wsiach. Znaczy, skok cywilizacyjny na wsi tej kieleckiej, którą ja znałam z lat 80. i 70. jako małe dziecko, a dziś to jest, ja nie wiem, to jest 100 lat. Znaczy, to jest w ogóle inny świat. Czyli jak ci ludzie wyglądają, jakie mają domy, jakie mają samochody, to jest...
Odwrócił się kierunek. Kiedyś ludzie uciekali ze wsi do miasta, teraz z miasta uciekają, prawda? Na wieś, żeby tam prowadzić życie. To jest...
Dostatnie, bo są tańsze mieszkania.
To jest swoją drogą bardzo zły prognostyk, ponieważ kiedyś mieliśmy taki problem, że były te gospodarstwa rozdrobnione. One potem zaczęły przepływać pieniądze z Unii Europejskiej, zaczęły się profesjonalizować, trochę zaczęły się konsolidować, zamieniły się w jakieś tam firmy, nowoczesne przedsiębiorstwa, ale teraz jest taka moda, że ludzie z miasta przeprowadzają się na wieś i planują różne rzeczy.
I tak się
uprawiać.
Znają na tym, jak na zbożu technicznym.
Obawiam się, jak to to cała Warszawka zacznie uprawiać to i nam sprzedawać, to jeszcze zatęsknimy za zbożem technicznym.
Tak. To uciekamy na wieś w poszukiwaniu świeżego powietrza, choćby to jest takim motorem, który nas napędza.
Ja mogę wam powiedzieć ciekawą anegdotę z Lubelszczyzny, bo dowiedziałem się, że...
Ale ty masz przegląd wsi. Kieleczyzna, Lubelszczyzna.
To jest akurat, to tylko anegdotę, nie mogę tego na 100% stwierdzić, ale słyszałem, że jak Polska wyszła do Unii, to na Lubelszczyźnie bardzo się stały modne uprawy orzecha laskowego. A dlaczego? Bo były bardzo wysokie dopłaty do orzecha laskowego. I oni sadzili te orzechy laskowe, ale ich nie zbierali, bo im się nie opłacało. Bo mieli tak wysokie dopłaty, że już mi się nie opłacało zbierać. Także ja uważam, że te czasy, słuchajcie...
Nie zmieniło się to, że polski chłopiec zawsze był sprytny.
Tak. Tak.
Mógł sobie radzić w różnych okolicznościach.
Ale jest jeszcze jedna rzecz.
W ogóle Polacy są dosyć sprytni. Polski ja tak góral uważam. Jest sprytny, polski menel jest sprytny, każdy jest sprytny. Polscy politycy też niektórzy są dość sprytni, muszę powiedzieć.
Ale tylko niektórzy. Ze szczególną
zaczęło się od chłopów, tak? Bo jesteśmy narodem...
No właściwie wszyscy jesteśmy w zdecydowanej większości jesteśmy chłopami poza...
Poza Radziwiłłami.
No poza Radziwiłłami, przedstawicielami mniejszości niektórych narodowych, ale to już w dzisiejszych czasach to są małe grupki. Mieszczan w Polsce prawie nie było. Do tej szlachty było rzekome 10%, ale większość to byli też chłopi, którzy budowali szlachtę. Także tak naprawdę wszyscy jesteśmy chłopami, tylko że większość z nas nie ma o tym pojęcia, boi się podejść do krowy, nie odróżnia zboża. Dowiedziało się o zbożu technicznym, które nigdy nie istniało. A słuchajcie, zaplanowaliście już wakacje?
No ja mam wakacje, zaczynam pojutrze. Odbędą się one w Jerozolimie, więc...
O matko.
Nietypowo dosyć, ale ja...
Jedziesz śladem Cichopek.
Tak, o właśnie. Nietypowa... Myślałem, że śladem Jezusa.
Jeszcze ktoś zdany z Jerozolimy był.
No. Jezus akurat był z Nazaretu. No mówiąc szczerze, jadę akurat... No... Pielgrzymkę chyba, można tak powiedzieć.
Młodzież nie zna, jak widać. Czyli pielgrzymka. No dobrze, ale nie polecisz Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Nie, i bardzo żałuję, bo ja powiem szczerze, zacząłem się tej inicjatywie przyglądać i teraz zaczynam się zastanawiać, czy ona nie ma przypadkiem sensu. Bo i przekonał mnie minister Horała, ale powiem dlaczego, bo mówię tak, co oni w ogóle z tym, co oni wymyślili z tym CPK? Po co to komu potrzebne? I on... był na komisji sejmowej i tam pojawiły się pytania, czy to nie gigantomania i tak dalej. I on zaczął tłumaczyć, że jeżeli ten port powstanie, to będzie dopiero 10. lotnisko co do wielkości w Europie. Czyli nie takie wcale duże. No, a Polska jest, nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się, że 4. lub 5. krajem co do wielkości w Europie. Mhm. Francja, Hiszpania, Niemcy, Anglia, no to powiedzmy 5., tak? Rosji nie liczę, bo to nie Europa. I w sumie 10. lotnisko co do wielkości, to może ma jakiś sens. Na tym tle Okęcie jest po prostu bardzo małe.
No dobrze, ale ja mam, zastanawiam się nad inną rzeczą. Budujemy taki port lotniczy, zaraz powiem dlaczego mówię o tym porcie akurat teraz, ale budujemy taki port lotniczy, tymczasem plany Unii Europejskiej i tam generalnie rzecz biorąc wiodącego na świecie lobby ekologicznego są takie, żeby tam człowiek przeleciał tam z 1000 kilometrów raz na 10 lat i to tak chyba na swój pogrzeb ewentualnie może polecieć, tudzież jak przypadkowo gdzieś się
A normalnie to piechotą na co dzień.
Gdzieś się zaplącze.
Ja uważam, że lotnisko lotniskiem, ale powinniśmy zacząć produkować samoloty pasażerskie, bo co z tego, że sobie wyrównamy kawał ziemi, jak będziemy uzależnieni od dostawców samolotów skądinąd, więc trzeba myśleć...
Byle nie z Rosji.
Całościowo. Mhm. Jeśli chcemy być mocarstwem, a przecież mamy potencjał, żeby tak było.
Ale samoloty produkuje kilka firm na świecie od bardzo dawna. Próbowaliśmy samochodu elektrycznego. Żeby było jasne, próbowało wiele krajów wyprodukować samochód elektryczny. Udało się to tylko i wyłącznie panu Muskowi, ale Musk ma tą cechę, że jak Musk coś robi, to Musk robi rzeczy, które nikomu innemu się nie udają. Więc jak Musk coś robi i mu się udaje, to znaczy, że tego nie należy próbować.
Ale Twittera
nie
należy... przejął i chyba mu się nie uda.
To jak mu się nie uda, to znaczy, że inni mogą Twittera robić. No bo to może też działa w drugą stronę.
Musimy zrobić wielki krok technologiczny. Bez tego nie pójdziemy do przodu. Po prostu. No
to może... Słuchajcie, ale było przed wojną. Ja, i teraz tak mówię trochę żartem, a trochę serio. Bo przecież przed wojną powstał Centralny Okręg Przemysłowy. I proszę bardzo. I się dało. Zbudowali fabryki, tak?
On zaczął powstawać przed wojną i skończono go nawet za komuny. Co ciekawe, to prawda. I do dzisiaj...
I nie można by fabryki samolotów postawić?
Oczywiście. Tym bardziej, że mamy jednak lotnicze.
Tylko pytanie, czy ta fabryka by produkowała samoloty? Bo postawić fabrykę łatwo, a samolot wyprodukować trudno.
Produkowaliśmy zarówno samoloty, jak i śmigłowce przede wszystkim.
Świdnik.
Dzisiaj kilka miejsc, Świdnik i Mielec, walczą o to, gdzie można by te helikoptery znowu produkować w jakiejś większej skali oczywiście niebieskiej. Ale dlaczego zmierzam do CPK?
Teraz zadam redaktorowi pytanie i panu Robertowi. Panowie, a czy wy byście polecieli z Radomia? Bo teraz już z Radomia można latać, dowiedziałem się. Warszawa-Radom port.
Wiesz co, ja będę leciał z Radomia.
O, właśnie.
Nie mogę powiedzieć kiedy i gdzie, bo bawię się zamachu. Ale jest to stolica PPE, jest to stolica Francji i będę leciał za 2 miesiące.
Bo do Kopenhagi przestały latać samoloty z Radomia.
Ale latają do Tirany, ja rozważam, bo mnie to jest kierunek, który zawsze... Ja byłem w Albanii kilkukrotnie.
A dlaczego zapytałem was o CPK? Ponieważ... Już trochę tak, ja mam wrażenie, że z CPK zapisu to trochę tak człowiek już zaczął to traktować jak za platformy elektrownie jądrowe. To tak wiadomo było, że tam jest pan Grat i tam pisze analizy i tak jest z CPK, że tam
zdaje się wysoką pensję.
W Baranowie tam sobie rozmawiają z ludnością, a tu się nagle okazało, że francuska firma Vinci stwierdziła, że wchodzi w to, że mają pomysł jakiś inny niż inni na to lotnisko. I teraz uwaga, Vinci jest znana z różnych firm, ale była między innymi w konsorcjum, które, uwaga, 10 lat temu dokonało jednej z najciekawszych konstrukcji w Europie, ponieważ postawiło nowy, gigantyczny taki blok silos taki, który zasłonił reaktor uszkodzony, sarkofag, tak to się nazywa profesjonalnie, sarkofag nad zepsutym reaktorem w Czarnobylu. Tak.
No, jak nakryli Czarnobyl.
Wydaje się, że lotnisko dosyć łatwo jest zbudować. To nie jest jakaś wielka filozofia. Mówię to oczywiście korzystając ze swojego chłopskiego rozumu, który jest, wiadomo, cenniejszy niż ten umysł profesora. Więc to powinno się udać. Tylko jak co na to chłopi, którym trzeba odebrać ziemię, czy
kupić. To jest ciekawe.
Na Podhalu to by nie przeszło.
To na pewno, nie? A ja tak właśnie obserwowałem te protesty, tak sobie mówię, ilu tych protestujących jest? No tak się przyjrzałem temu, to ich tak za dużo nie ma.
Ale wiadomo, jak się jest z protestami.
Tyle, co tutaj w sklepie obok.
Miałem takiego kolegę kiedyś, który robił takie protesty. Mhm. To było dość dawno już.
Mhm. Nie rozumiem.
Poznałem go, jak zajmował się inną aktywnością, potem zajmował się aktywnością ekologiczną, a potem poszedł do więzienia, bo się okazało, że te protesty to były, że równocześnie poszedł i ktoś go nagrał, jak proponował rozwiązanie protestów w przyspieszonym tempie.
To powinno być tak, że mamy przekop Mierzei, tak, który w końcu zacznie zarabiać, może niech on zarabia na to przyszłe lotnisko i niech jedna inwestycja finansuje następną i tak
no to
w ten sposób.
To chyba długo powstało. Długo potrwało.
Tak to się tylko u Maska dzieje i też nie wiadomo, bo nie wiem, czy wiecie, że do tego X-Space'a całego dokłada dość solidnie NASA, o czym się dowiedziałem, do swojej konkurencji.
Z tego, co ja wiem, to dokładamy również my jako obywatele Polski, bo to chyba jest akurat oficjalne. Ja to akurat z jakiegoś nieoficjalnego źródła te informacje mam, ale no, my częściowo finansujemy SpaceX'a dla Ukrainy. Te terminale Starlinka. Więc my też dokładamy do kolegi Ilona Maska. Także myślę, że Amerykanie, my, no ktoś tam jeszcze, nie? Ukraińcy przecież też płacą. Także ogólnie mu się chyba nie najgorzej powodzi z tego, co widzę.
No dobrze, panowie, mamy pytania do... Pytanie do pana ministra wam daruję, bo możecie się tak dobrze jednak nie znać, pomimo tego, że również, jak się okazało, jesteście z roli. Po pierwsze, czy będzie serial Ucho Brauna? To, Robercie, chyba do ciebie pytanie.
Nie myślałem o tym w ogóle.
Szczególnie, że Konfederacja schowała ostatnio Grzegorza Brauna.
No właśnie, więc nie będę go za to ucho wyciągał, skoro on tam gdzieś siedzi wciśnięty.
Nie. A jeżeli wynik Konfederacji z dwucy, ponieważ niedawno uzyskała dwucyfrowy, jak się okaże trzycyfrowym, z dwoma zerami i...
Obserwujemy to, ale...
Grzegorz Braun stanie się ważniejszym prezesem niż ten prezes, który jest...
A chyba to ten dwucyfrowy wynik jest nie dzięki Grzegorzowi Braunowi, tylko...
Właśnie, dzięki temu, że go nie ma.
Tylko przez to, że go nie ma.
Znaczy, nie przypomnę, kogo chowano w 2015, tylko wy pamiętaliście, kiedy PiS wygrywał wybory. No dobrze. I drugie pytanie. O, tutaj poważne pytanie polityczne. Jesteś sparaliżowany?
A ty? To jest pytanie polityczne?
Nie. Dlaczego kabarety są sparaliżowane strachem przed Tuskiem? Pan Wiesław Szczewa zapytał.
Nie mam takiego poczucia. Kabaret zazwyczaj bawi się, śmieje się z władzy. Ja miałem cykl posiedzenia rządu, w którym się nabijałem z Tuska, więc teraz czas na prezesa, a potem, jeśli pan zagłosuje na Tuska i on wygra, chętnie z niego będę żartował.
Ja bym już z niego nie żartował, on sam z siebie żartuje.
No dobrze, a propos 4 czerwca Donald Tusk rusza w marszu, co ogłosił niedawno. Te różne pomysły na zagospodarowanie w ogóle rocznicy 4 czerwca były skrajnie różne, bym powiedział, w ciągu historii.
Były 2-4 czerwce.
No, były 2-4 czerwce, ale też to miał być taki zawsze Dzień Jedności i to się kończyło, to taka jedność po polsku, że na końcu wszyscy, trochę jak w tym rysunku Mleczki, gdzie się tam muciło to stado rycerstwa i obok stali krzyżacy i stwierdzili, że Polacy zaczęli bez nas. Więc tutaj, więc te obchody 4 czerwca też tak wyglądają. No właśnie, jak sądzicie, czy na przykład Szymon Hołownia pójdzie z Donaldem Tuskiem pod rękę 4 czerwca?
Ja bym powiedział nawet, że to nie ma żadnego znaczenia, czy Szymon Hołownia z nim pójdzie, bo nikt nie pójdzie za Szymonem. Ponieważ mam nieodparte wrażenie, że wszyscy poza Szymonem Hołownią rozumieją, że jego kariera polityczna się skończyła.
Ajaj.
To znaczy, i na czym ja to opieram? Przestał go atakować Tomasz Lis. Tomasz Lis atakuje wszystkich, którzy jakkolwiek szkodzą Donaldowi Tuskowi i Platformie. Przestał atakować Szymona Hołownię. Uważam, że to jest w związku z tym, że Szymon Hołownia ma już w tej chwili na tyle małe poparcie, że on nie dowiezie jego do wyborów. Mówię to zupełnie serio. Uważam, że jedyną szansą dla tego ugrupowania jest sprzymierzenie się z PSL-em, który ma sprawny aparat. To może wtedy tam paru posłów wejdzie, między innymi właśnie sam Hołownia, który jest rozpoznawalny. Może, nie wiem, może Michał Kobosko, który jest szefem tej partii. Mój były sąsiad zresztą, notabene. Więc
akurat Hołownia się bardzo dobrze nadaje na marsze, bo jest wysoki i widzi, dokąd zmierza tłum.
Długie nogi ma.
No to w tym sensie, no dobrze, to nieładnie śmiać się z ludzkiego wzrostu, ale to skoro się śmiejemy z małych, to rozumiem, że na marszach powinien chodzić tylko Roman Giertych, ale przypominam go na demonstracji KOD-u.
To nie skacze ten zapisem.
Kto nie skacze ten zapisem, to nie służyło jego karierze politycznej. Myślę, że na takie demonstracje trzeba się po prostu nadawać.
No, pamiętam, że na tej demonstracji był wspomniany, o której właśnie opowiadasz, był też wspomniany Tomasz Lis i miał ze sobą szturmówkę biało-czerwoną.
A tak.
Ale na pewno będzie babcia Kasia za to.
O tak, tak. To jest ciekawy w ogóle przypadek. Rozmawialiśmy o tym nie dalej jak godzinę temu, że wśród najtwardszych zwolenników Platformy są emerytki, takie zajadłe emerytki.
To jest w ogóle wojna emerytów, tak często mam wrażenie.
Boże, jak człowiek jest młody, no to zajmuje się jakimiś istotnymi sprawami.
Ale człowiek jak jest młody, to jest radykalny. A tu okazuje się, że człowiek jest stary, to jest radykalny.
Ale na emeryturze, szczególnie jak ma dużo energii, to musi jakoś dać jej upust.
Tak, dlatego polecam ludziom pracę na działce na przykład. Wracając do tego rolnictwa.
No i znowu się zaczyna hodowlę zboże techniczne.
Dokładnie.
Potem narzekamy na jakość chleba, bo...
nie palmy komitetów, budujmy swoje, nie kupujmy chleba, róbmy swój.
Aha. No i sądzisz, że będzie lepszy taki chleb?
Lepszy, no bo wszystko, co robisz samemu, jest lepsze, choćby przez to, że robisz to samemu. Wobec tego jest tam twój wysiłek, twój pot, który jest ważnym składnikiem smakowym.
Piwo zrobione przez takiego człowieka, tam znajomego mojego, to nie było lepsze niż to ze sklepu, powiem szczerze.
Kolejna odsłona konfliktu wieś-miasta, czyli własna produkcja żywności, tak?
No, to jest też ciekawa rzecz, bo na przykład powiedziałeś o tym zapachu rozpylanym. Ja mam, na przykład, niby są takie wędliny tam prosto od rolnika, to mam jakieś niejasne wrażenie, że tam też jest dodany ten zapach jakiś mięsa.
Tak, już przy tym jesteśmy. Moje ulubione takie metki to są szynka jak zagierdka, szynka na kartki. W gruncie rzeczy, szczerze mówiąc, jak na to patrzę, to tak trochę myślę, że osobom, które tak tęsknią i kupują na przykład szynkę na kartki albo szynkę jak zagierka, przydałaby się też pała zomowca jako taki element pełnej edukacji historycznej.
Poza wszystkim czas mięsa się kończy. Bo już 2 razy kupiłem coś, co wydawało mi się, że jest potrawą mięsną, a tymczasem dopiero po podgrzeniu okazało się, że jest to chili nie con carne, tylko sin carne. Nie było tam ani grama mięsa.
Dało się zjeść?
musiałem dokroić kiełbasy po prostu, taki zwykły chłopczyk.
Dobrze, że miałeś.
No dobrze, że miałem. Teraz trzeba mieć coś takiego, żeby sobie naprawiać te potrawy, które kupiłeś nieuważnie.
Są zepsute. No moje dzieci, ja niestety jestem dotknięty weganizmem moich dzieci, więc ja wiem, że wszystko się da zrobić bez mięsa, ale nie popieram tego szczerze i uważam, że to jest absolutnie niedobre. A już najgorsze, co jest z wegańskich, to są wegańskie słodycze, bo one nie mają nic naturalnego. To jest w ogóle, nie ma smaku.
Jestem za tym, żeby weganie wymyślili też swoje nazwy, bo sprzedają nam tatar jakiś tam buraczany. Niech to się nie nazywa tatar, tylko słuchaj, buraczali albo coś takiego.
Ale właśnie też się zastanawiałem, dlaczego z jednej strony jest na przykład schabowy sojowy, a nie ma na przykład mięsa, które byłoby sprzedawane jako powiedzmy kotlet sojowy, tak? A tak naprawdę kotlet sojowy mięsny na przykład. I byłby na przykład z rozbefu.
Spróbowałem kiedyś kotletu sojowego, nie wiem, czy macie takie doświadczenie za sobą. Nie polecam serdecznie. Nie przypomina to niczego, co się da jeść. Także lepiej tego nie jeść.
W każdym razie ma to dobrą tę cechę, że trzeba dokładnie patrzeć, co się kupuje i jaki jest skład tego, co się kupuje, bo tak zazwyczaj człowiek jest bezmyślny i tak rzuca do koszyka wszystko, jak leci, a tymczasem warto się temu przyjrzeć, nie tylko jeśli chodzi o
cenę. Tam trzeba sprawdzić jeszcze, że to E, wiesz, to jest tam zawsze, ja widziałem taką teraz ciekawą markę jakiejś wędliny, kiełbasa bez E, czyli bez konserwantów. To tam E coś tam zawsze. To są te konserwanty, mają symbol E coś tam. Więc szynka bez E, kiełbasa bez E. Nie,
więc... Ale w Skandynawii rejestracja na E oznacza samochód elektryczny.
Różnie... I wracamy do Elona Muska.
Różnie z tym bywa. Wracamy do Elona Muska. Mam nadzieję, że następny za chwilę nie będziemy także w trakcie kryzysu mięsnego, bo kryzysy żywieniowe są najbardziej nieprzyjemne, ale z drugiej strony pokazują nam, że te wszystkie rzeczy, które dzieją się w telewizorze, to nas dotyczą. Bo żarcie to tak dotyczy naprawdę.
Człowieka. Ale widzisz, mięso obaliło Gomułkę.
Tak.
Prawda?
Gierka obaliło.
No, więc teraz...
W 76. Reżim Jaruzelskiego obaliło, bo nic nie było w sklepach. Także no, może tak być.
Znaczy czas zboża.
Ale w tym przypadku mamy nadmiar, panowie, a nie niedobory.
Zwolna górka.
Więc przyszłość jest niezbadana. Dziękuję serdecznie. Mariusz Cieślik, dobra. Robert Górski. Panowie, czy konkret Kaczyńskiego dla polskiej wsi to właściwa odpowiedź na kryzys w rolnictwie? Nie przekonała ta odpowiedź państwa, którzy brali udział w sądzie, tak 10%, nie 90%. Być może przekonał minister, wiceminister rolnictwa, z którym rozmawialiśmy. Dziękuję serdecznie. Do widzenia, do zobaczenia za tydzień, a zapraszam w imieniu Jacka Prusinowskiego na jutro.